co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Sama wymiana źródła bez dodatkowych działań w zakresie izolacji naszego domu to nie przyniesie dobrych skutków, a może się zdarzyć tak, że będziemy płacić więcej za energię niż płaciliśmy do tej pory.
Po wybudowaniu domów wykonuje się badanie termowizyjne. Dużo mniej popularne jest badanie szczelności powietrznej domów. Tymczasem ocenia się, że straty energii spowodowane nieszczelnościami wynoszą od 30 do 40% całkowitej energii przeznaczonej do ogrzania mieszkań. Jest to szczególnie istotny problem w energooszczędności domach z nowymi, oszczędnymi systemami ogrzewania. Bardzo często w miejscach niekontrolowanych przedmuchów powietrza zewnętrznego następują spadki temperatur tak duże, że powodują wykraplanie wilgoci na elementach budowlanych. Ich nieuniknionym skutkiem jest pleśń, a następnie rozwój grzyba budowlanego. Grzyby pleśniowe wydzielają różne toksyny, mikrobiologiczne lotne związki organiczne oraz zarodniki, które uznane są za najgroźniejsze alergeny oraz czynniki chorobotwórcze. Problem w tym, że budynki za bardzo szczelne także są wylęgarnią grzybów. O szczegółach opowie architekt Jerzy Gołębiowski.
Bardzo dobre były czasy, kiedy dbaliśmy o nieszczelność. Czyli innymi słowy, zdrowsza jest nieszczelność. To wszyscy powinniśmy rozumieć. Szczelność zawsze powoduje, że te warunki mikroklimatu będą gorsze. Będzie nam się żyło gorzej. Nie mam wątpliwości co do tego, że najbardziej, najlepsze to są takie okna, które są otwarte. Świeże powietrze jest najlepszym sposobem. Wszystkie kanały, proszę sobie wyobrazić, za kilka lat będziemy mieli w budynkach kanały, które trzeba będzie czyścić. One będą pełne grzybów, zanieczyszczeń i nikt jeszcze nie wie, jak to się skończy, jeżeli nie będzie znowu dyscypliny dosyć surowej czyszczenia tych kanałów. Bo to będzie źródłem wszelkich bakterii. Tak samo jak jest ogrzewanie podłogi i wiele innych sposobów nowoczesnych ogrzewań, bardzo fajnych, bardzo korzystnych. Natomiast czy one są wszystkie zdrowe? Tu mamy wątpliwości. Po wielu latach badań jest to różnie. A więc ten pęd za energooszczędnością gdzieś musi mieć gdzieś podtekst, że jednak musimy uważać, żebyśmy nie przesadzili, bo jeżeli tylko zrobimy szczelne domy, a nie zapewnimy tego, co powoduje, że zdrowo się czujemy w tym domu, czyli doprowadzamy świeże powietrze, czyścimy to powietrze i je wyrzucamy z tego domu, no to będziemy coraz więcej chorować.
Czyli trzeba najprościej wymienić powietrze, ale ciepło tego powietrza wymienianego wykorzystać do ogrzania powietrza świeżego.
No to jest takie, koło się zamyka. Kwestia tylko proporcji i kwestia standardów urządzeń. Najgorsze, co nas może czekać, to gdybyśmy chcieli koniecznie wprowadzić te wszystkie normy, abyśmy byli do tego nieprzygotowani. Nie tylko intelektualnie, ale technicznie. Bo te wszystkie urządzenia, o których mówimy, które należy stosować, to one są dosyć drogie. I jeżeli teraz się okaże, że bo my mamy to do siebie, że potrafimy czasami wymyślić jakieś urządzenia, które zastępują jakieś genialne urządzenia, to może się okazać, że no, sprymitywizujemy to.
Państwo też są zasypywani, że tak powiem, pytaniami dotyczącymi efektywności poszczególnych źródeł ogrzewania i możliwości zamiany, bo przecież to jest decyzja raz podejmowana na kilkanaście albo kilkadziesiąt lat.
To są elementy związane z tym, jakie źródło dobrać.
Radosław Grech, prezes zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej.
Z jednej strony my dzisiaj mówimy o tym, jak wybierać źródła, ale też ważnym elementem jest to, w jaki sposób tą energię oddawać w domu, tak? Czy grzejnik, czy ogrzewanie podłogowe, nie wiem, czy systemy mat kapilarnych, czy ogrzewanie ścienne, czy ogrzewanie sufitowe, czy innego rodzaju. To są elementy, z którymi się codziennie spotykamy. My jako centrum funkcjonujemy na poziomie uczelni i na terenie uczelni, ale często zdarza się tak, że ktoś po prostu wchodzi. Ten normalny mieszkaniec mówi, okej, słyszałem gdzieś o waszym centrum, przyszedłem się spytać, bo planuję zainstalować pompę ciepła. Przy okazji jakiejś konferencji, czy przy okazji jakichś spotkań, niekiedy też ten przekaz, który my generujemy dla tych, których mamy też dostępnych, czyli studentów, którzy funkcjonują na terenie uczelni, oni też często przychodzą, podpytują, jakie źródło. Tam też sporo pasjonatów się trafia, którzy wymyślają swoje źródła, chcą wspólnie z nami jakieś rzeczy kreować. Uczestniczymy w tym, doradzamy, staramy się jakby też pokazać. Jak zamawiamy dzisiaj taka rada, jak zamawiamy dzisiaj jakieś urządzenie grzewcze, to warto jest zastrzec sobie to, żeby ten instalator po prostu nas przeszkolił, albo spytać jego, w jaki sposób to urządzenie należy eksploatować. Możemy czuć, możemy mieć jakąś świadomość, możemy możemy dzisiaj poczytać, możemy obejrzeć filmiki w internecie, w jaki sposób eksploatować poszczególne rodzaje źródła, ale każdy jednak z producentów ma swoje jakieś wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób to źródło eksploatować. I ten instalator, który instaluje te źródła, to nie jest tak, że on przychodzi i to jedno źródło instaluje tylko u nas, tylko on już też uruchamia to źródło, warto przy nim wtedy postać, zobaczyć, jak to źródło się uruchamia, w jaki sposób on do tego procesu podchodzi, ale przede wszystkim pytać się i edukować samego siebie.
Ale wie pan, że to jest bardzo trudne, bo jak przejrzałem internet, to tych porad i różnych jest bardzo dużo i trudno się zdecydować na odpowiednie źródło, mając jakby ograniczoną możliwość czasową, żeby wszystkie te dokumenty przejrzeć, zapoznać się. No, najlepiej to popytać praktyków, tych, którzy mają, używają i po prostu wiedzą, jaka jest efektywność poszczególnych urządzeń.
To zdecydowanie tak. No niestety do filmu czy artykułu, który jest napisany w internecie, pytania nie za bardzo możemy zadać, chyba że ewentualnie na forum się w jakiś sposób będziemy udzielać. Także ci praktycy, te osoby, z którymi na bieżąco możemy się spotkać, to jest ta wartość dodana, z której możemy korzystać na dzień dzisiejszy w bardzo prosty sposób i za darmo przede wszystkim.
Czy solary są jeszcze opłacalne? Różne opinie były na temat funkcjonowania właśnie tych płyt solarowych, których zadaniem było podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.
No, instalacje kolektorów słonecznych, popularnie zwanych solarów, coraz lepiej funkcjonują, one się troszkę odradzają. Niestety mamy element taki, gdzie na etapie projektowym i tego boomu kolektorów słonecznych zostało dużo zepsute przez wykonawców i przez projektantów. Dzisiaj te instalacje kolektorów słonecznych już nauczyliśmy się ich i projektować, i eksploatować, i montować. Jest coraz lepiej.
Taniej by było na pewno mieć takie, jeżeli to jest możliwe, oczywiście technicznie zbiorowe źródło ogrzewania, które niewątpliwie można bardziej się nim zaopiekować, w tym sensie, żeby nie truło okolicy.
No tym bardziej, że przy tych zbiorowych źródłach ogrzewania zawsze mamy tą jedną osobę, która przynajmniej w podstawowym zakresie jest wyszkolona do eksploatacji, więc ograniczamy ten czynnik ludzki, który każdy z nas w domu wnosi do eksploatacji takiego źródła. Te pomysły jakby są, działania też są, startowanie do funduszy związanych z wymianą źródła w ramach programu Czystego Powietrza, one też są pierwszym pytaniem, które się zadaje, są elementy związane z tym, czy mamy sieć gazową, czy mamy możliwość się tam podłączenia, czy mamy elementy podłączenia się do sieci ciepłowniczej, więc próbujemy to w jakiś sposób centralizować, ale na pewno poziom świadomości, wracając do tego miału, poziom świadomości i poziom centralizowania źródeł ciepła tam, gdzie mamy do czynienia z ludźmi tymi najbiedniejszymi, którzy rzeczywiście albo z szarej strefy kupują ten miał, albo jakieś inne paliwa, w cudzysłowie paliwia, wykorzystują w swojej domowej praktyce, to da się zniwelować jakimiś działaniami, programami społecznymi. Tutaj też przed audycją rozmawialiśmy o takich dokumentach, które w każdej gminie w województwie lubuskim praktycznie funkcjonuje, jak plan gospodarki niskoemisyjnej. Tam też można pewne działania już na poziomie samorządu zaplanować, przewidywać, tak, zaplanować, czy kreować jakąś politykę związaną z tym, w jaki sposób chcielibyśmy, żeby to nasze środowisko lokalne było czystsze, bardziej przyjazne dla nas i ograniczające te skutki z zakresu zdrowia. To są dosyć poważne skutki już od samego płodu poprzez nasze życie. Osoby starsze coraz bardziej narażone. Już mamy przecież alerty związane z tym, że nie należy wychodzić z domu, nie należy przebywać zbyt długo na powietrzu, nie powiem świeżym powietrzu, ale na powietrzu wtedy. Dzieci z przedszkoli nie wychodzą na spacer, dzieci ze szkół nie wychodzą na boisko. Staramy się tego pilnować. Cały czas musimy wrócić do samego początku, czyli tego, żeby nie zaśmiecać tego naszego środowiska.
Ale inne porady chyba są adresowane do spółdzielni mieszkaniowych, tam gdzie jest to zbiorczo ogrzewana, inne chyba dla odbiorców indywidualnych, bo przy spółdzielniach mieszkaniowych to trudno mówić o takim wspólnym ogrzewaniu poprzez pompy ciepła na przykład.
To już się dzieje. Tak? To już się dzieje. Spółdzielnie mieszkaniowe już przechodzą na systemy centralnego ogrzewania siebie z pomp ciepła.
Twierdzi pan, że teraz już przy tych zbiorowych źródłach ciepła można wykorzystywać te nowoczesne również? Przy na przykład takiej małej wiosce można zbudować taką małą ciepłownię przy wsparciu właśnie pomp ciepła?
Oczywiście, że tak. My w tej chwili współuczestniczymy, można powiedzieć, w jednym projekcie, akurat poza naszym województwem, gdzie mamy do czynienia przejście wspólnoty na indywidualne zasilanie ciepła, wydzielenie się po prostu części budynku z ogólnego ogrzewania, które było akurat ogrzewaniem węglowym, i oni przechodzą w kotłowni 1-megawatowej na pompy ciepła powietrzne.
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 No ale to też trzeba energią zasilać.
Nie, no oczywiście, że trzeba energią zasilać, natomiast bilanse ekonomiczne, które są realizowane, jakby stopień zasilania, te koszty związane z energią też są niwelowane akurat w tym projekcie przez instalację fotowoltaiczną, to się dzieje i ludzie coraz częściej zaczynają też podążać w tym kierunku. Tym bardziej, że pojawiają się fundusze. Czasem zamiast modernizować to stare źródło węglowe, musimy do tego uwzględnić koszty przechowywania tego węgla, transportu tego węgla. Przecież
schodzenie do piwnicy,
do piwnicy i tak dalej. To wszystko powoduje, że my widzimy to, co płacimy na bieżąco, ale nie widzimy tego, co mamy ukryte w różnych opłatach innych, które funkcjonują. I tutaj, jak już się weźmie kompleksowo, my jakby kotłownię typowo węglową, a kotłownię opartą o pompę ciepła, to ta ekonomia nie jest już wcale taka zła.
Ale jak ta pompa ciepła, ta powierzchnia wygląda? To jest dużo powierzchni, na przykład, żeby ogrzeć taki dom jednorodzinny, to wystarczy, żeby taka jedna pompa ciepła nam funkcjonowała przed domem? To jest duża skrzynia, czy jak to...
Dom jednorodzinny to jest wielkość mniej więcej lodówki.
No tak, ale to mówi pan o pogrzewaniu podłogowym, to raczej w nowym budownictwie, bo stare przerabiać to są kosztowne rzeczy już wtedy. Nieraz niemożliwe, nie? Bo po prostu miejsca brakuje. A co w nowym budownictwie, w starym budownictwie, to te pompy ciepła także są używane?
Tak, dokładnie. Wymieniamy grzejniki często, bo już nie chcemy patrzeć na te żeliwne, które stare mieliśmy, tak, chociaż stare one żeliwne. Fajne z punktu widzenia akumulacji energii, bo jednak to żeliwo się nagrzewało. Troszkę oczywiście trzeba zmienić w przypadku nieizolowanego budynku, tak? Zmienić podejście do parametrów tego grzejnika. Ale dzisiaj my zachęcamy też do tego, żeby patrzeć na jakby efektywność energetyczną u nas w domu nie tylko na poziomie wymiany źródła ciepła, bo to nie jest sztuka dzisiaj dać ludziom źródło droższe w eksploatacji. Sama wymiana źródła bez dodatkowych działań w zakresie izolacji naszego domu to nie przyniesie dobrych skutków, a może się zdarzyć tak, że będziemy płacić więcej za energię niż płaciliśmy do tej pory. Natomiast już połączenie tego, nie wiem, z wymianą okien, z dociepleniem budynku, z tym ociepleniem przegród zewnętrznych, to już daje nam wymierny efekt i tak też należy na te działania patrzeć.
Ale pompy ciepłe są w stanie ogrzeć stary budynek, który no nie jest tak perfekto cieplony?
Pamiętajmy o tym, że skąd wywodzą się pompy ciepła. One w dużej mierze wywodzą się z rynku skandynawskiego.
Czyli tam
dzisiaj
na północy jeszcze bardziej.
Najwięksi producenci z zakresu pomp ciepła to jest rynek skandynawski. W związku z tym, jeżeli dzisiaj mamy obiekcje czy obawy dotyczące tego, czy pompa ciepła ogrzeje nam dom w tych warunkach klimatycznych, które mamy, które też się zmieniają i jest też coraz cieplej, temperatury są całkowicie inne, no to w jakiś sposób Szwedzi, Norwegowie, Duńczycy, oni wykorzystują te urządzenia już od wielu, wielu lat. W zakresie izolacyjności domu na pewno pompa ciepła będzie lepiej funkcjonowała, jeżeli ten dom zaizolujemy. I tutaj w tych nieizolowanych domach może wystąpić ten problem związany z kosztami, bo to po prostu ciepło, które jest tutaj akurat w tym przypadku niskotemperaturowe, ono będzie nam uciekać. Uciekać przez te przegrody, które mamy niezaizolowane.
Widok dymiących kominów, zwłaszcza w małych miejscowościach, nie nastraja optymistycznie. W powietrzu czuć bowiem trwający sezon grzewczy. I tak też twierdzi mistrz kominiarski Bogdan Podkowski.
No tak, to po prostu jest wyczuwalne i zresztą nie tylko wyczuwalne, ale i widoczne, bo dym, który ulatnia się z konstrukcji kominowych, z przewodów dymowych, no wyraźnie wskazuje, czym ewentualnie można byłoby palić, bo węgiel wysokiej jakości, o dużej kaloryczności, no nie zawiera aż tak dużej ilości spalin, no tego tak zwanego smogu części niespalonych.
Już wiele lat mówimy o tym, żeby no inaczej postępować, żeby inaczej palić w piecu, żeby wybierać te materiały, które służą do palenia. Czy to jest już w jakiś sposób przez mieszkańców zrozumiałe? Wiedzą o tym, że nie wolno, ale z różnych względów jeszcze palą? Czy...
To jest walka z wiatrakami, bo po prostu zazwyczaj, jeśli ludzie mają etażowe rozwiązania, mają te małej mocy, tak zwane śmieciuchy, no więc tam się wrzuca wszystko generalnie. Ale największą zmorą to jest kwestia, gdzie są kotły na paliwo stałe z nadmuchem, z nawiewem. często gęsto stwierdzam, że ludzie po prostu temperaturę spalania regulują, czy temperaturę w ogóle regulują kotłami. Czyli częste zmiany temperatury powodują to, że nie ma pełnych procesów spalania. Tak więc paliwo stałe, węgiel, powinniśmy spalać w granicach 65-70-70 stopni. I nie jest to możliwością, żeby na kotle obniżać temperaturę, bo powietrze nam się zmieniło. Jest cieplej na dworze. Nic bardziej mylnego, gdyż zmniejszenie temperatury spalania, więc te procesy nie zachodzą pełne i wytraca się sadza, tak zwana sadza smolista, szklista, która jest no, tym największym zagrożeniem, bo okleja ściany przewodu kominowego i przy tym właśnie nadmuchu, części niespalone powodują przedostawanie się poprzez łącznik do komina, gdzie ta sadza pozostała i mamy problem, no bo następuje zapłon. Zapłon tejże sadzy. Do regulacji temperatur nie jest kocioł. To są od tego podzielniki temperatury na grzejnikach.
No tak, ale jeżeli na przykład palimy niższą temperaturę, to nie spalimy mniej tego opału i nie będzie to bardziej ekonomiczne?
Nie, no nic bardziej mylnego, bo cały proces nie będzie w pełni. Te nie będą części spalone. Oczywiście i te części niedopalone poprzez te dmuchawy zostają wtłoczone do przewodów, gdzie następuje zapłon, ale prócz tego kotły, które nie mają tych pełnych procesów spalania, wyglądają no koszmarnie, bo aż w nich kipi ta sadza smolista, wycieka poprzez nieszczelności czy tam drzwiczki. To jest stan no, zagrożenia, bezpośredniego zagrożenia pożarem. Dlatego też no, musimy przestrzegać jednej rzeczy. Jakie mamy paliwo, taką musimy mieć temperaturę. Nie róbmy zmiany temperatury na kotle. No nic bardziej mylnego.
Jeżeli palimy peletem, jeżeli palimy na przykład węglem kamiennym, węglem brunatnym czy drewnem, to są inne temperatury do każdego rodzaju paliwa?
Znaczy drewno wysezonowane, drewno, które tam ma, podawana jest wilgotność od 7 do 12 tam procent. Ja zawsze mówię, że im bardziej suche to drewno, tym lepsze, czyli dla mnie te 7% to jest taka nominalna wilgotność, ale jeśli mamy to właśnie drewno wysezonowane, jak mówiłem, i dobrej jakości węgiel, więc te procesy spokojnie mogą zachodzić w tych granicach 60-70 stopni, żeby tu no, nie zmniejszać, żeby te procesy były pełne, jak już mówiłem na wstępie. Z peletem to jest zupełnie inna sprawa, bo tu mamy odnośnie peletów paliwa, pelet mamy przenośne piece, takie no, tak zwane kozy, no i mamy kotły. No więc to...
Już takie zmechanizowane.
No
już
tak, no więc tu są zupełnie jak gdyby inne obwarowania i należy po prostu bardzo szczegółowo czytać instrukcje obsługi tych kotłów.
Specjaliści twierdzą, że jednak to niska emisja z kominów główną przyczyną jest. A samochody oczywiście też.
Nie jest aż tak dużo tych urządzeń gazowych, jakbyśmy sobie życzyli. No
jeszcze,
nadal.
Jeszcze dużo.
Oczywiście.
Słuchacze prosili o wyjaśnienie, co zrobić, kiedy sadza w kominie już się nagromadzi. Jak ją oczyścić, jak się pozbyć tej sadzy?
No więc, proszę państwa, nie proponowałbym samemu sobie radzić, jako że jest to skomplikowany proces. Trzeba odszukać w internecie, bo zapewne orientuję się, że w naszym województwie jest już parę firm kominiarskich specjalizujących się w usuwaniu tej sadzy. Dlatego, jeśli jest taka możliwość i znajdziecie państwo, a na pewno znajdziecie takich mistrzów, to ja gorąco polecam, żeby tym się zajęli fachowcy, bo nieudolne usuwanie tej sadzy może spowodować rozszczelnienie systemu kominowego poprzez uszkodzenie fug, czy nawet uszkodzenie tam konstrukcji, tych przewodów kominowych, konstrukcji kominowych. Dlatego, proszę państwa, też nie radzę próbować kontrolowanym procesem wypalania tej sadzy z komina. No nie ryzykujmy, bo nieumiejętność tego wykonywania tego procesu wypalania może spowodować po pierwsze spękanie komina, co będzie skutkowało pożarem, więc no jakby nie tędy droga.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Każdego roku w mieszkaniach i domach jednorodzinnych w sezonie grzewczym wybuchają pożary. Można powiedzieć, że w tym czasie wzrasta ryzyko powstawania pożarów. W jaki sposób najczęściej dochodzi do wybuchu pożarów? Jak dochodzi do zatrucia tlenkiem węgla? Dariusz Szymura, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.
Co roku prowadzimy taką akcję, już cyklicznie mówimy o tych zagrożeniach. Co roku również notujemy kilka tysięcy przypadków zatrucia tlenkiem węgla, a kilka do kilkudziesięciu osób traci życie. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko i namawiamy Państwa bardzo do tego, abyście Państwo montowali urządzenia, które będą czuwały nad naszym bezpieczeństwem.
Jakiego rodzaju są w ogóle czujniki związane właśnie z tym poziomem, ze wzrostem poziomu bezpieczeństwa w domach, mieszkaniach?
Przede wszystkim namawiamy Państwa do założenia trzech rodzajów czujników lub połączenia. Są czujniki, które łączą w sobie dwie funkcje, ale mówimy o tych trzech rodzajach, czyli czujnik tlenku węgla, czujnik dymu, również czujniki gazu, bo dochodzi również do sytuacji, gdzie gaz, który mamy, mówimy metan czy propan-butan, wydostaje się na powierzchnię, nie wiem, kotłowni czy mieszkania, dochodzi do atmosfery wybuchowej i następuje wybuch. Te trzy rodzaje czujników, tlenek węgla, czujnik dymu, no i oczywiście czujniki gazu. To do tego namawiamy, byście Państwo zakupywali te urządzenia i montowali w swoich mieszkaniach. Nawiązując do tlenku węgla, ten nasz przysłowiowy czad nie ma smaku, nie ma zapachu, jest niewidoczny, czyli żaden zmysł ludzki tego gazu nie wyczuje.
Ale on jest lżejszy od powietrza, prawda? Unosi się głównie w wyższych partiach mieszkania.
Jeżeli chodzi o tlenek węgla, to on jest bardzo zbliżony do ciężarem do powietrza i tutaj on będzie się unosił we wszystkich kierunkach. Dlatego też czujniki tlenku węgla należy montować na wysokości, powiedzmy sobie, od 150 do 2 metrów. Na wysokości naszej twarzy powinny one sobie wisieć na ścianie, na pionowej ścianie, w pobliżu urządzeń, gdzie one mogą wyemitować tam ten tlenek węgla. Jest to tak zwane, jeżeli to jest łazienka, gdzie mamy tak zwany przysłowiowy Junkers, mamy piecyk z otwartą komorą spalania, to powinno być umiejscowione w łazience nie bliżej niż metr, ale nie dalej niż do 5 metrów od tego urządzenia.
A jak to się dzieje, może pan powie, bo no przecież ten piecyk gazowy, jak pan powiedział, funkcjonuje często kilka, a kilkanaście lat i w pewnym momencie dochodzi właśnie do tej sytuacji zaczadzenia. To jak to się dzieje, że on nagle...
Już mówię. Przede wszystkim to jest pewien łańcuch złożonych sytuacji. Przede wszystkim powinniśmy dbać o okresowe przeglądy tych urządzeń grzewczych przez fachowców. Powinny być odrodzenia konserwowane zgodnie z instrukcją użytkowania. Najważniejszą też sprawą jest właściwa wentylacja. Przede wszystkim dochodzi do sytuacji groźnych, gdzie mamy do czynienia z tlenkiem węgla, gdzie mamy niewłaściwą wentylację, czyli zbyt mało tlenu, który jest potrzebny do spalenia paliwa. W tym przypadku na przykład będzie to gaz. Jeżeli będziemy mieli zbyt mało tlenu, czyli będzie na przykład zaklejona klatka wentylacyjna w tej łazience przysłowiowej, bo nam wieje w sezonie zimowym i dojdzie do takiej sytuacji, że ten piec będzie potrzebował do spalenia tego paliwa odpowiedniej ilości tlenu, a ta wentylacja nam go nie dostarczy, dlatego nastąpi niepełne spalenie tego paliwa i te resztki paliwa niespalone właściwie, jest to przede wszystkim ten tlenek, który wydostanie nam się z tego piecyka na powierzchnię łazienki, a gdy my tam będziemy w środku, może dojść do tragedii. Jak będzie w środku, już nas o tym poinformuje.
To znaczy my sami nie czujemy tego, że właśnie coś nie jest tak?
objawy, które się pojawiają, one się pojawią, gdy już dojdzie do pewnego niebezpiecznego stężenia. Początkowym takim objawem, jeżeli chodzi o tlenek węgla, to jest na przykład ból głowy. Lekki ból głowy już mniej więcej koło 200 ppm. PPM to jest to jednostka, tu mówimy o ilości cząsteczek tego gazu niebezpiecznego na 1 milion cząsteczek powietrza. Czyli 200 takich cząsteczek tego gazu na 1 milion cząsteczek powietrza, już mamy lekki ból głowy. Przy sytuacji, gdzie mamy ich już tam około 800 jest to i w czasie na przykład około 45 minut będziemy w tej atmosferze, zawroty głowy, wymioty i tego typu rzeczy. Gdy przekroczymy ten próg około 12 do 13 tysięcy ppm, wtedy utrata przytomności i śmierć w ciągu 3 minut.
Rozmawiałem z człowiekiem, który właśnie, no niestety doświadczył takiej sytuacji, kąpał się właśnie tam, gdzie był ten piecyk gazowy i poczuł zawroty głowy. Jakby człowiek jest wtedy zdezorientowany. Uratował go tylko fakt, że przewrócił się na posadzkę akurat twarzą przy tym kratce w drzwiach i dzięki temu po prostu no, został odratowany. Czyli to ten proces jakby następuje takim, jakby powiedzieć, takiej naszej nieświadomości nawet, tak?
Tak, bo żaden zmysł ludzki, jak powiedziałem wcześniej, tego nie wyczuje. My zaczynamy normalnie egzystować w atmosferze, która jest dla nas niebezpieczna i tylko po objawiach, jeżeli skojarzymy objawy, które mamy początkowo, czyli ból głowy, jakiś na chwilę silny ból głowy, zawroty, jeżeli nie skojarzymy tego z faktem, że mógł wystąpić tlenek węgla, to za chwilę stracimy przytomność i możemy stracić życie.
Ten proces trwa dosyć szybko chyba w takim razie, tak?
To wszystko zależy od stężenia, jakie się znajduje, bo jak powiedziałem wcześniej, jeżeli to stężenie jest bardzo małe, a nie mamy tej czujki, no to nastąpi lekki ból głowy i on będzie stopniowo narastał, gdy będziemy dłużej w tym pomieszczeniu. Ale gdy wejdziemy w atmosferę, gdzie już jest dosyć duże stężenie, to po kilku minutach może być tak, że za chwilę będzie zawrót głowy, stracimy przytomność, no a później to już będziemy nieprzytomni w tym pomieszczeniu, może dojść do tragedii.
Ta czujka nas w porę ostrzeże, to znaczy jest bardzo wrażliwa na jakieś minimalne nawet stężenie tlenku węgla.
Czujka załącza się w sytuacji, gdy wyczuje zagrożenie w granicach między 200 a 300 ppm. Czyli w momencie, gdy wyczuje ten gaz w pomieszczeniu, już wyda dźwięk i będzie nas ostrzegała dźwiękiem dosyć powyżej 80 decybeli, który nas ostrzeże.
Czyli wówczas co mamy zrobić? Otworzyć, wyłączyć przede wszystkim urządzenie, tak?
Przede wszystkim wyłączyć urządzenie, przewietrzyć te pomieszczenie, gdzie się to znajdujemy i zawiadomić ewentualnie straż pożarną, aby przyjechała i sprawdziła swoimi urządzeniami, czy ten tlenek węgla na pewno się tam znajduje i sprawdzimy wtedy, które ewentualnie urządzenie mogło to wyemitować.
Rozumiem, że także drugie urządzenie, jeżeli chodzi o gaz.
Tutaj musimy sobie uporządkować. Jeżeli mówimy o gaz. Gaz metan, ten nas, powiedzmy, gaz miejski, który jest z rurociągu, jest gazem lżejszym od powietrza.
Lżejszym, a z kolei...
Tak, on w momencie, gdy będzie nieszczelna kuchenka, czy jakieś urządzenie, gdzie mamy ten gaz będzie unosił się do góry i będzie zalegał przy suficie. Dlatego też czujnik gazu w tym momencie powinien być umiejscowiony powyżej tej kuchenki, czy tego pieca, przy suficie, tam będzie ten gaz się zbierał, ale też nie bardzo blisko kratki wentylacyjnej. Kratka wentylacyjna powinna być drożna, ona jest dla nas takim buforem bezpieczeństwa, bo ten gaz, jeżeli uniesie się do góry, wydostanie się przez tą kratkę na zewnątrz budynku. Ale w przypadku, gdy mamy gaz propan-butan, mówimy o gazie w butlach, gdzie w mieszkaniach ludzie w domach mają jeszcze te kuchenki na gaz propan-butan. Ten gaz, gdy się wydostanie na zewnątrz w ramach nieszczelności, on jest gazem cięższym od powietrza i on będzie zalegał przy podłodze, będzie po prostu tuż nad podłogą się znajdował i tam powinna być również wentylacja. I tam powinien znaleźć się też ten czujnik gazu, który nas zaalarmuje, że doszło do wycieku gazu.
O ile tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym, to natomiast gaz ziemny jest nawaniany, także lekko czujemy zawsze ten zapach, tak?
Tak, jeżeli jesteśmy w tym pomieszczeniu, ale wyobraźmy sobie sytuację, że jest to pomieszczenie, nawet ta kuchnia czy kotłownia, gdzie doszło do wycieku gazu i nas tam nie ma i nie ma tam czujnika. Zbiera się odpowiednia ilość gazu, przekracza dolną granicę wybuchowości, czyli już tworzyła się atmosfera wybuchowa, gdzie czekamy tylko na zainicjowanie tego wybuchu, czyli na przykład zapalimy światło w tym pomieszczeniu. I wracając do tego pomieszczenia na przykład po nocy, gdy zapalimy światło, może dojść do nieszczęścia.
Ten czujnik jest na tyle bezpieczny, że nie powoduje żadnego iskrzenia, żadnego takiego działania, które mogłoby spowodować nieszczęście?
To są urządzenia bezpieczne w odpowiedniej klasie bezpieczeństwa. One przede wszystkim mają zaalarmować nas. W przypadku czujników gazu jest to granica poniżej dolnej granicy wybuchowości. Gdy ten czujnik wykryje już obecność gazu, będzie wydawał dźwięk, który powinien nas zaalarmować o tym, że coś się dzieje niebezpiecznego. Powinniśmy to pomieszczenie przewietrzyć i zająć się zdiagnozowaniem, gdzie doszło do sytuacji, gdzie ten gaz się wydostaje.
Czy to urządzenie ma kontakt na przykład ze smartfonem, żebyśmy na przykład nie będąc w domu mieli informację o tym, że coś złego się dzieje w naszej kotłowni?
Są to urządzenia i wszystko zależy od zasobności naszego portfela. Są urządzenia, czy to czujniki tlenku węgla, czy czujniki dymu, czy też czujniki gazu, bo o nich mówimy, gdzie mogą być one wyposażone w moduł GSM i w momencie załączenia się takiego czujnika możemy dostać powiadomienie SMS na nasz telefon komórkowy.
Czy ten sam czujnik jest na propan, butan i gaz ziemny? To jest wystarczy, żeby mieć po prostu ogólnie rzecz ujmując czujnik na gaz?
Tak, z reguły są to te same czujniki, tylko kwestia jest odpowiedniego umiejscowienia przy rodzaju gazie, danym rodzaju gazu. Jeżeli mówimy o gazie metan, czyli gaz ten, powiedzmy nas, ten miejski z rurociągu przy suficie, mniej więcej poniżej około 30 do 50 cm od sufitu, a jeżeli mówimy jest to propan-butan, to musi być to tuż nad powierzchnią ziemi.
Wspomniał także pan o czujniku dymu. To czujnik dymu, to z reguły dym wyczuwamy, bo to charakterystyczny jest zapach. On też w jakiś sposób ma nam zabezpieczyć, gdzie taki w takim razie czujnik dymu umieszczamy?
Czujniki dymu powinniśmy montować w pomieszczeniach, gdzie może dojść do zainicjowania nawet sytuacji pożarowej, czy to na przykład w pokojach dziecięcych, czy jest to kuchnia, czy też pokoje, gdzie w dzień przebywamy. Tu mówimy o sytuacji, gdzie dojdzie już do sytuacji takiej, gdzie będzie pożar. Powiedzmy, tlenie się nawet serwetki, czy kanapy od papierosa, czy z popielniczki i zacznie wydostawać się dym. Dym, który się wydostaje, unosi się do góry i czujka, która jest zamontowana na suficie, zaalarmuje nas już w tym momencie, że doszło do sytuacji pożarowej, gdzie mamy do czynienia już z dymem. Dym widzimy, dym wyczujemy, ale w godzinach nocnych i doświadczenie, które mieliśmy w tego tytułu, osoby w stanie na przykład upojenia alkoholowego, z papierosem w ręku, zasypiające we własnych fotelach, na kanapie. W tym momencie dochodziło do tragedii, te osoby traciły życie. Również zaproszenie ognia, przypadkowe, na przykład wydostanie się coś z piecyka na podłogę, podłoga zacznie się tlić, nas nie ma w tym pomieszczeniu, ale usłyszymy, gdy nasz czujnik zaalarmuje. Nawet ten przysłowiowy garnek na kuchence, gdy zapomnimy o nim i dojdzie do sytuacji, gdzie będzie już się wszystko paliło na tej kuchence, ta potrawa, ten dym, który się wydostanie, już nas zaalarmuje.
Te wszystkie czujniki wymagają energii elektrycznej, rozumiem, tak? To nie jest, nie działa nic sam.
Są to czujniki, które z reguły są na baterie. Jedna bateria potrafi wytrzymać w takim czujniku nawet do 2 lat. Sytuacja jest następująca. Proszę kupować czujniki, które mają instrukcję obsługi w języku polskim. Są to czujniki, które mają z reguły przycisk, tak zwany test. Przechodząc raz na jakiś czas od takiego czujnika, wystarczy ten przycisk wcisnąć, da czujka w odpowiedniej sekwencji dźwięku pokaże nam, że jest w stanie gotowości i jest sprawna. Gdy braknie już energii elektrycznej, czy to z baterii, to wtedy ta czujka również nas zaalarmuje odpowiednią sekwencją krótkich sygnałów, że jest z nią coś nie tak i powinno się wymienić baterię.
Same czujki nam nie wystarczą, gdy nie będziemy przestrzegali zasad czyszczenia przewodów wentylacyjnych i kominów, prawda? To jest nieodłączny warunek tego, żeby było po prostu w domu czy w mieszkaniu bezpiecznie.
Tak, ta profilaktyka jest niezbędna. Tutaj mówimy o przeglądach i czyszczeniu tych wszystkich instalacji. I tutaj przypomnę, jeżeli pan pozwoli, jeżeli mamy piece i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, powinniśmy raz na kwartał dokonać czyszczenia tych przewodów dymowych, kominowych, a raz do roku powinien przyjść kominiarz, który jest specjalistą, jest uprawniony i dokona przeglądu tego komina, czy nie ma gdzieś pęknięć, czy on jest drożny. To, co robiliśmy w ciągu tego roku, jest wystarczające. Jeżeli mamy urządzenia na paliwo ciekłe lub gazowe, raz na pół roku powinniśmy przeglądu tych przewodów kominowych dokonać. No i oczywiście przewody wentylacyjne, o nich zapominamy, bo mówimy, że nie mamy ogrzewania żadnego w domu, ale przewody wentylacyjne również są tą istotnym elementem, które w przypadku tego czadu na przykład dostarczają nam tą odpowiednią ilość powietrza do mieszkania.
Ale wspomniał pan o przeglądzie na przykład przewodów kominowych pieców gazowych, ale tam z reguły jest stalowa rura z stali nierdzewnej, która wychodzi na zewnątrz. To tam się coś osadza na tej rurze?
Jeżeli mówimy tutaj o przewodach również i wentylacyjnych, jest tam stalowa rura, no, ale mamy piece z komorą zamkniętą, mamy z komorą otwartą. I tutaj w zależności od tego, jak producent przewiduje, z reguły tych przewodów typowo spalinowych się tak bezpośrednio nie czyści, ale powinno się do nich zajrzeć, czy one są do końca drożne, czy na przykład jakieś zwierzęta, może ptaki, gdzieś zrobiły sobie gniazdo. No i przede wszystkim wentylacja. Wentylacja jest bardzo istotna w tym momencie.
Czyli wietrzenie mieszkania i sprawdzenie, czy te kratki wentylacyjne rzeczywiście wyciągają dym. To jest prosto sprawdzić, można kawałek nitki czy tam delikatnego piórka sprawdzić, czy rzeczywiście jest tam ciąg, tak?
Tak, czy odpowiednio ta kratka funkcjonuje, bo w sytuacji ona będzie odprowadzała czasami na zewnątrz pewne gazy, ale na przykład gdy mamy do czynienia z spalaniem jakimś wewnątrz, ta kratka również dostarczy nam powietrza z zewnątrz do środka, gdzie te powietrze będzie zaopatrzone w odpowiednią ilość tlenu potrzebną do spalania tego paliwa.
Mieliście już takiego rodzaju przypadki zaczadzenia czy pożarów w wyniku właśnie takich nieszczelności?
Pożary mieliśmy i od zaproszenia ognia przez osoby dorosłe, również pożary od nieszczelnych, pękniętych kominów. Pożar komina, który był nieczyszczony, napaliła się sadza lub doszło w wyniku pożaru do pęknięcia tej ściany komina i ogień wydostał się na poddasze, na dach i doszło do pożaru. Jeżeli chodzi o tlenek węgla, to tutaj widzimy pewien progres, czyli idziemy do przodu z tym, co mówimy. I cieszy nas to, że jesteśmy wzywani coraz częściej do sytuacji, gdzie rodzina ma czujnik tlenku węgla, on zadziałał i proszą nas o diagnostykę mieszkania, bo coś się zaczęło dziwnego dziać i czujnik zaalarmował. To znaczy, że już świadomość w społeczeństwie jest większa.
Kilkanaście lat temu mówiliśmy w przypadku świąt o pożarach choinki. Teraz najczęściej są to światełka LED-owe, które nie generują ciepła i nie potrzebują zbyt dużych napięć. To chyba jest dużo bardziej bezpieczne.
Tak, przede wszystkim te choinki już są o tyle bezpieczne, tak jak pan powiedział, że mamy te LEDy, jest to zimne światło, te napięcie jest też odpowiednio zredukowane, jest bezpieczne. I tutaj pożaru od choinki raczej nie odnotowaliśmy już od dłuższego czasu. Tutaj technologia, myślę, i świadomość mieszkańców jest już też w tym zakresie dosyć duża.
W planach jest fakt, że w 2030 roku mają być zlikwidowane wszelkiego rodzaju piece i kotły, które ogrzewają paliwem stałym w miastach, bo na wsiach wydaje się do 2040 roku jest przewidywana ta granica, to kolejny krok do tego, aby było bardziej czyste powietrze, no i ograniczenia możliwości powstawania tego rodzaju wydarzeń jak pożary, prawda?
Tak, przede wszystkim tutaj dojdziemy do sytuacji, gdzie będziemy korzystać z innych źródeł energii. Już mamy do czynienia z fotowoltaiką, która dosyć dużo jest, w dużym zakresie jest montowana. Tutaj też muszą Państwo wiedzieć o bezpieczeństwie swoich urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych, żeby te urządzenia były badane, dokonywane były przeglądy tych instalacji, gdzie mamy do czynienia ze zwarciem, też następuje sytuacja niebezpieczna i pożarowa.
Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że naszym ekspertem był Dariusz Szymura, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolski. Miłego popołudnia życzę, Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.